Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
2 stopnie Richtera. Taka była wartość wstrząsów, jakie zarejestrowane zostały przez służby geologiczne Szwecji i Danii. Te wstrząsy o sile małego trzęsienia ziemi przyporządkowano eksplozjom kilkuset kilogramów materiałów wybuchowych. Jak twierdzą eksperci zajmujący się między innymi detonacjami pod wodą, 4 eksplozje, które doprowadziły do zniszczenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, każdy z nich posiada po 2 nitki, to działania, które można byłoby przeprowadzić ładunkiem ważącym kilkadziesiąt gramów, ładunkiem wielkości kilku palców, może pięści. Z jakiegoś zatem powodu ten, kto zamawiał tę operację specjalną, chciał, aby jej skutek słyszał, tu cytat, cały podwodny świat. I usłyszał nie tylko cały podwodny świat, specjalistów od marynarki wojennej, specjalistów od bezpieczeństwa morskiego i specjalistów od bezpieczeństwa międzynarodowego. Sabotaż, który doprowadził do eksplozji gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to geopolityczny sygnał. Jak mówią i piszą publicyści brytyjskiego Time, to przeniesienie wojny z Ukrainy na Morze Bałtyckie. Specjaliści nie mają najmniejszych wątpliwości, kto przeprowadził tego rodzaju operacje. Federacja Rosyjska ma długi zapis operacji przeprowadzanych nie tylko przeciwko własnej infrastrukturze, ale również przeciwko własnym obywatelom, po to, aby prowokować wojny. W ten właśnie sposób Władimir Putin doszedł do władzy w 1999 roku, organizując wspólnie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa eksplozje i zamachy terrorystyczne w Wołgodońsku, Riazaniu i w Moskwie. To wówczas ponad 300 osób straciło życie, a agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa przyłapani zostali, wprowadzając i wnosząc do kolejnych budynków materiały wybuchowe. W efekcie wybuchła wojna czeczeńska, w efekcie której Władimir Putin stał się człowiekiem, z którym cały świat chciał robić interesy, silnym człowiekiem w Moskwie. Ten, kto opisał historię owych zamachów, Aleksander Litwinienko, kilka lat później w męczarniach zginął w Londynie. Ten stan rzeczy dziś świetnie jest znany wszystkim agencjom wywiadowczym na świecie i także wszystkim tym, którzy choć trochę interesują się dzisiejszą Rosją. Tym bardziej tweet byłego polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, sugerujący, że za tym aktem terroru i sabotażu stoją Stany Zjednoczone, to coś dużo więcej niż głupota. Jak powiedział rzecznik Departamentu Stanów Zjednoczonych, Ned Price, każda tego rodzaju sugestia jest po prostu funkcją rosyjskiej dezinformacji. I właśnie to w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, co z polskiej perspektywy zmienia najnowsze oświadczenie prezydenta Federacji Rosyjskiej i to, co zdaje się być wynikiem tych tak zwanych fałszywych referendów, które Federacja Rosyjska przeprowadziła na terytorium obcego państwa?
Panie redaktorze, wystąpienie Władimira Putina utwierdza nas wszystkich tylko w przekonaniu, że Władimir Putin prowadzi rewizjonistyczną politykę i jego dalekosiężnym celem jest przebudowanie całości architektury bezpieczeństwa w Europie. Ukraina w jakim sensie miałaby być w tym niecnym planie tylko pierwszym krokiem. Władimir Putin odwoływał się do historii Związku Sowieckiego. Bardzo silna taka antyzachodnia narracja, z nostalgią wracał do czasów sowieckich. Pokazuje to, że celem jest chęć niejako powrotu do statusu imperium i budowy stref wpływów. W takim dalekosiężnym planie, w bliższym, krótszym planie oczywiście to jest chęć dalszej destabilizacji Ukrainy i zaboru jej terytoriów. No, te pseudo referenda, które rzekomo zostały przeprowadzone w ostatnich dniach, oczywiście są działaniem w zupełności nielegalnym, nie mającym ani podstawy faktycznej, ani prawnej, nie zostaną uznane przez siły wolnego świata. Podobnie jak decyzja o jakiejś rzekomej aneksji. To jest po prostu postępowanie, które ma doprowadzić do siłą włączenia terytoriów zabranych innemu państwu.
Panie ministrze, nie sposób na wydarzenia z mijającego tygodnia, między innymi te wydarzenia, bez precedensu na Morzu Bałtyckim, patrzeć bez kontekstu Federacji Rosyjskiej. Brytyjski Times w zeszłym tygodniu, czy w mijającym tygodniu, powołując się na ekspertów londyńskiego King's College, stwierdził, że to, co się wydarzyło, ten akt sabotażu, jest przeniesieniem wojny rosyjskiej na Ukrainie, na Morze Bałtyckie. Jakby pan skomentował taki pogląd?
Panie redaktorze, na pewno to, co się wydarzyło na Morzu Bałtyckim, jeśli chodzi o gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, będzie poddawane szerokim analizom, ale przede wszystkim należy poczekać na bardziej dokładne informacje i bardziej dokładne dane. Jasnym jest, że różnego rodzaju podejrzenia mogą być teraz kierowane. Ja osobiście także nie wykluczałbym oczywiście tutaj udziału czy jakiegoś odcisku palców rosyjskich służb specjalnych. Natomiast to, co jest dzisiaj istotne, to to, jakie to może przynieść dalsze konsekwencje. Widać, że Władimir Putin i elity na Kremlu chcą odgrywać dalsze działania destabilizacyjne na odcinku energetycznym, tak aby w Europie Środkowej, Zachodniej, na globalnych rynkach energetycznych ceny energii rosły, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się zimy, no bo to powoduje dalsze różnego rodzaju wyzwania gospodarcze. Sami przecież widzimy to codziennie na rachunkach, czy to za energię elektryczną, czy to za gaz, za paliwo, ale również i pochodne przecież tego, ceny nawozów, ceny żywności, to wszystko ma swoje głębokie korzenie w tej imperialnej i destabilizujących działaniach Władimira Putina. To, co dzisiaj jest potrzebne, panie redaktorze, to zachowanie czy kontynuacja tej naszej polityki wsparcia Ukrainy, bo wiemy, że na szali jest nasze bezpieczeństwo. Jasnym jest, że ponosimy jako społeczeństwa zachodnie, nasze gospodarki ponoszą pewnego rodzaju koszty, ale na szali pomiędzy koszty a podstawowe bezpieczeństwo państwa polskiego i naszego sojuszu Unii Europejskiej, NATO, no wydaje mi się, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to to, abyśmy kontynuowali tą politykę, a na próbę uzdrowienia gospodarki, no będzie jeszcze oczywiście w następnych miesiącach i tygodniach czas, będziemy starali się...
Panie ministrze, o pieniądzach za chwilę porozmawiamy, również w kontekście wizyty ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Rau w Stanach Zjednoczonych, ale zanim o tym, to chcę spytać o jeszcze jedną rzecz związaną bezpośrednio z tymi aktami sabotażu. Tak przynajmniej one zostały określone przez Pakt Północnoatlantycki. Co to oznacza? Co oznacza tego rodzaju stanowisko przedstawione przez sekretarza generalnego NATO?
No rzeczywiście sekretarz generalny wydał stanowisko, w którym w sposób jasny mówi, że na podstawie tych informacji, które dotychczas spłynęły do kwatery głównej NATO, nie ma żadnych wątpliwości, że był to akt sabotażu, ale w następnym zdaniu sekretarz generalny wskazuje, że należy kontynuować dochodzenie i śledztwo. Nasi partnerzy z Danii, sojusznicy z Danii, partnerzy ze Szwecji, daj Boże już niedługo sojusznicy z NATO, będą oczywiście prowadzić te działania. Tak jak mówię, trzeba będzie poczekać na finalny efekt tych dochodzeń, ale jasnym jest, że to, do czego doszło na dnie Bałtyku, nie stało się przypadkiem, ale panie redaktorze, my jako strona polska już od wielu, wielu lat wskazywaliśmy na niebezpieczeństwa związane z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Wtedy, kiedy on powstawał, wskazywaliśmy też na kwestie ekologiczne. No widzimy dzisiaj, jakie efekty przynosi. No przecież to jest tak naprawdę jedna wielka katastrofa ekologiczna. Miliony ton gazu wydostają się do atmosfery. No Duńczycy wskazali, że to, ile tego gazu wylatuje w ostatnich dniach, to jest połowa całości emisji duńskiej gospodarki przez rok. Więc ja też liczyłbym na to, że i środowiska ekologiczne, Greenpeace i inne tego typu organizacje, no uaktywnią się i pokażą, że rzeczywiście zależy im na ochronie przyrody, a nie tylko na działaniach politycznych. Nord Stream 2, jak się okazało, jest nie tylko czynnikiem destabilizującym gospodarkę, nie tylko uzależniającym Europę, przed czym ostrzegaliśmy naszych niemieckich sąsiadów, ale jeszcze okazuje się być katastrofą ekologiczną.
Panie ministrze, jak rozumieć z kolei słowa przedstawicieli amerykańskiego Departamentu Stanu, którzy w odpowiedzi na pytanie o tweet Radosława Sikorskiego stwierdzili, że jakikolwiek pomysł dotyczący zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten akt sabotażu jest po prostu funkcjonalny, produkcją rosyjskiej dezinformacji. Trudno sobie wyobrazić poważniejszy zarzut względem jednak byłego, ale człowieka pełniącego niegdyś, całkiem niedawno, kilka lat temu funkcję ministra spraw zagranicznych, eurodeputowanego polskiej partii politycznej. Jak pan to interpretuje? Co to oznacza? Jakie są konsekwencje tego wpisu?
Panie redaktorze, rzeczywiście ten wpis odbił się bardzo szerokim echem wśród światowej opinii publicznej, wśród ekspertów. No, nie sądzę, żeby o takie echo chodziło Radosławowi Sikorskiemu. Ja również wczoraj, będąc w brytyjskiej Sky News, byłem o to pytany, widziałem komentarze i tweety najlepszych amerykańskich ekspertów, którzy wprost zwracają się do Sikorskiego. Widziałem cytat: Radek, czy ty postradałeś zmysły? No to jest niestety dość prowokacyjny komentarz ze strony byłego ministra spraw zagranicznych. Kompletnie...
Panie, przepraszam, ja wejdę słowo. A Andrew Michta jest autorem, jak rozumiem, być może byli również inni autorzy tego rodzaju słów, znany analityk spraw bezpieczeństwa amerykański, ale to nie jest tak, że po raz pierwszy my w polskiej przestrzeni publicznej widzimy prorosyjskie działania, prorosyjskie zachowania i prorosyjskie wypowiedzi Radosława Sikorskiego. No można powiedzieć, że w Polsce od wielu lat, no a już na pewno od 10 kwietnia 2010 roku ten festiwal prorosyjskich wypowiedzi i działań Radosława Sikorskiego jest świetnie znany. I jak to jest możliwe, że nie był widziany poza naszymi granicami?
Niech będzie najlepszym tego przykładem, że za czasów Radosława Sikorskiego na zamknięte narady, doroczne narady polskich ambasadorów zapraszany był jako gość honorowy, gość specjalny, nie kto inny, tylko Siergiej Ławrow. Niech będzie przykładem tej polityki, którą prowadził, firmował Radosław Sikorski, wynegocjowane wówczas przez niego w Kijowie porozumienie, które tak naprawdę dawało tlen Janukowyczowi, bo to przecież na podstawie tego porozumienia Janukowycz miał funkcjonować jeszcze przez kilka miesięcy w Kijowie. No na szczęście protestujący na Majdanie się na to nie zgodzili, skutkiem czego następnego dnia już Janukowycz musiał się pakować. W związku z tym oczywiście doszły siły prozachodnie, także i propolskie do władzy w Kijowie. No takich błędów celowych czy niecelowych, czy chcianych, czy niechcianych było w polityce Radosława Sikorskiego bardzo dużo. Ja nie chciałbym tutaj przesądzać, czym jest to motywowane. Myślę, że to jest raczej zadanie nie tylko dla dziennikarzy i publicystów, ale także i odpowiednich organów, aby sprawdzić, jaka była motywacja tego typu działań. No fakt faktem, że polska polityka zagraniczna i polskie bezpieczeństwo, polski interes na takich działaniach nie zyskuje, a wręcz przeciwnie, traci dość mocno, bo później my musimy się tłumaczyć za te nieodpowiedzialne słowa Radosława Sikorskiego, bo niestety jest przedstawiany przecież jako były minister spraw zagranicznych Polski. I czy to jest stanowisko polskie? No nie buduje to prestiżu Polski, a przecież część komentatorów związanych z polską opozycją uważała Radosława Sikorskiego za taką, powiedziałbym, kwintesencję światowca i kwintesencję polskiego dyplomaty. No jak widać, jest on dość mocno nieprofesjonalny.
O czym w Radio Gdańsk mówił Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.